środku dnia.
Czyli w zasadzie można przyjąć, że jest 12:15. W studio serdecznie witam naszego gościa, dzisiaj eksperta Artura Lorka z UAM-u. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Pan doktor, przepraszam, doktorant jeszcze, specjalizuje się między innymi w badaniu stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej, ale także jest badaczem węgierskiego ustroju, polityki wewnętrznej, zagranicznej. I na początek chciałem pana zapytać, czy możemy przyjąć już za pewnik, że z tych 199 mandatów w parlamencie węgierskim, owych 138 gwarantujących większość konstytucyjną, przypadnie w udziale opozycyjnej dotąd TISY?
Mówiąc formalnie, powinniśmy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników do tej konferencji, która te wyniki przedstawi. Natomiast raporty, które są publikowane przez Węgierskie Biuro Wyborcze, wskazują nam na znamienitą większość, niemal pełne przeliczenie wszystkich wyników we wszystkich okręgach, we wszystkich obwodach, w konsekwencji też w jednomandatowych okręgach wyborczych, a też w listach krajowych. Możemy uczciwie i optymistycznie zakładać, że ten wynik się utrzyma.
Na samym początku te spływające dane pokazywały, że jednak partia, jak się okazuje teraz, ustępującego premiera Orbana ma więcej tych głosów. To się dość szybko obróciło i potem już tak zostało, tak?
Tak, i mało tego, pomimo tego, że spodziewaliśmy się z takiej perspektywy analitycznej, wychodząc z pewnych trendów, że im dalej będziemy zaawansowani w posiadaniu tych wyników, im więcej obwodów, okręgów będzie policzone, im więcej głosów z prowincji spłynie, tym ta przewaga będzie topniała, to działo się wręcz przeciwnie. W pewnym momencie oczywiście gdzieś na poziomie 70% policzonych głosów ta przewaga TISY się ustabilizowała w okolicach 70%, natomiast 70% całkowitego wyniku, i to było też bardzo zaskakujące, bo pokazywało, że ten wynik również poza Budapesztem, poza dużymi ośrodkami miejskimi wspierał dotychczasową opozycję.
A pan też, jako człowiek zainteresowany tym, co się dzieje na Węgrzech, jest zaskoczony rozmiarem tego zwycięstwa?
Tak, wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Również moi znajomi, przyjaciele, współpracownicy z Węgier też byli zaskoczeni. To zaskoczenie narastało, czy niedowierzanie w pewnym momencie, to zaskoczenie się zaczęło przeradzać w niedowierzanie z biegiem wyborczej niedzieli, z biegiem spływania wyników. Zaskakujące jest to, jak bardzo obudziła się ta mniejszość, która dotychczas nie uczestniczyła w wyborach, i jak potężne przełożenie to miało na wyniki, a to się w konsekwencji przełożyło na wynik finalny, tak, 80% prawie frekwencji, 70% po stronie TISY głosujących, to się nie zdarza.
Mm-hmm. A co pana zdaniem zmobilizowało Węgrów do pójścia do urn?
Kilka przyczyn w tej sytuacji upatruję. Kilka przyczyn dla tej sytuacji upatruję. Przede wszystkim to było głosowanie bardzo ekonomiczne i wynikające z frustracji. To są takie dwie główne przesłanki, które widzę. To znaczy, jeżeli żyjemy w rzeczywistości, w której straszy nas się bardzo różnymi zagrożeniami, począwszy od, cofniemy się o 11 lat na chwileczkę, począwszy od kryzysu migracyjnego, przez pandemię, po pełnoskalową inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i zagrożenie potencjalne, czy nam suflowane tym, że Węgry zostaną włączone w tę wojnę, to na miły Bóg, ile można funkcjonować, ile można być zmobilizowanym do popierania danej władzy jako gwaranta bezpieczeństwa, kiedy to bezpieczeństwo się nie sypie, nie dzieje się nic zewnętrznie niebezpiecznego dla Węgier i nie odczuwamy tego jako społeczeństwo, a z drugiej strony coraz trudniej nam jest związać koniec z końcem, coraz trudniej jest połączyć swoje przetrwanie od pierwszego do pierwszego, coraz trudniej jest zrobić podstawowe zakupy. I to jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne. Druga kwestia, jeżeli chodzi o sprawy bytowe, to też dostępność opieki zdrowotnej, która dramatycznie się pogarsza. To jest odpływ, absolutny odpływ młodych Węgrów do 30 roku życia za granicę. Więc to są takie zmiany, w które można by powiedzieć takim obrazowym językiem, w które sprawiają, że ludzie zaczynają głosować za pomocą tego, co widzą na swoim talerzu. i to sprawia to pobudzenie. To
pan rozumiem. Teraz mówi o jakichś efektach swoich badań naukowych, czy relacjach takich, może nawet to są, prywatnych?
To są zarówno badania takie w skali makroekonomicznej, jeżeli chodzi o Węgry. To nie są moje badania, to są badania innych ośrodków, na których ja też bazuję w swoich pracach. Natomiast to znajduje poparcie w relacjach z Węgier. To jest o tyle wartościowe, żeby zestawiać takie dane twarde właśnie w skali makro, w skali całego państwa z tym, co mówią ludzie z różnych kręgów. Moi przyjaciele, moi znajomi z Węgier to są zarówno akademicy, badacze, badaczki, to są pracownicy zachodnich, europejskich korporacji, to są też pracownicy węgierskich przedsiębiorstw czy małych działalności i oni mówią to samo.
Wczoraj późnym wieczorem w przemówieniu nad Dunajem, mając za sobą budynek parlamentu, Peter Modzior, tak? Tak czytamy?
Tak, Modzior.
A dlaczego A jako O czytamy w węgierskim?
Bo w języku węgierskim, kiedy mówimy A i nie ma nad nim żadnej kreski, to mówimy to tak, jakbyśmy mówili A, ale w ustami ułożonymi na kształt litery O, mówiąc w języku polskim.
Czyli Peter Modzior, zwycięzca. Rangę tych wyborów i znaczenie daty 12 kwietnia 2026 ustawił obok dwóch innych dat ważnych dla Węgier, czyli przywołał rok 1848 i październik 1956. Przesadził?
Myślę, że nie, jeżeli chodzi o skalę zjawiska społecznego. I to jest taka intuicja, którą on się kierował na pewno. Natomiast ona nie jest bezzasadna. Oba wydarzenia, które pan redaktor przywołał, to są wydarzenia, które charakteryzowały się bardzo niespotykanymi na Węgrzech mobilizacjami społecznymi. Węgrzy to nie jest naród z tradycjami powstańczymi, tak jak Polacy. Oni są uważani bardzo często za naród bardzo oportunistyczny. Orban na tym korzystał zresztą. I przychodzą takie momenty, kiedy ta masa krytyczna tej frustracji, złości, apatii, która się przeradza we wściekłość, w opór, powodują taką spontaniczną, no w tym momencie też w pewien sposób wspieraną, ale jednak erupcję nastrojów społecznych, którzy mówią dość, mówią szocha po węgiersku.
Czyli jak się Węgier wkurzy, to już naprawdę
tak.
Musi być kumulacja
to tych
powodów.
To jest naród bardzo cierpliwy, bardzo doświadczony historycznie, bardzo sentymentalny, jeżeli chodzi o swoją historię i, jakby to powiedzieć delikatnie, pielęgnujący swoje traumy, więc wszelkiego rodzaju doświadczenia czy potencjalne wystawianie się na ryzyko zaburzenia status quo, nawet jeżeli ono nie jest komfortowe, ale zapewnia przetrwanie, zdaje się być dla nich w skali takiej właśnie ogólnonarodowej dużym ryzykiem. Więc te zdarzenia właśnie połowa XIX wieku, czy później wydarzenia roku 56 XX wieku, to są momenty erupcji, to są momenty powiedzenia dość, to są momenty, w których Węgrzy społecznie się mobilizują.
Do tego przemówienia zwycięzcy wczorajszych wyborów jeszcze wrócę, a na razie jeszcze chciałbym dokończyć kwestię rangi tego wydarzenia, czyli wyników wczorajszych wyborów na Węgrzech. Czy ta ranga mieści się, albo inaczej, oddziaływać będzie wynik tych wyborów poza granicę Węgier? On będzie szerszy niż same Węgry i być może niż Unia Europejska?
Tak, tutaj spodziewałbym się tego znaczenia tego wydarzenia bardzo wielowymiarowo, ale wszystko zależy od tego, co finalnie zrobi TISA wraz z Peterem Modziarem za miesiąc, kiedy ukonstytuuje się nowy rząd. Jaka będzie dynamika zmian, jakie będą działania, zwłaszcza skierowane w stosunku do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej jako całości. Pierwszymi ruchami, o których możemy myśleć, które możemy prognozować w miarę śmiało, będą działania mające na celu przywrócenie praworządności i odblokowanie środków europejskich dla węgierskiej gospodarki, co ma być de facto kroplówką gospodarczą w obecnej sytuacji, ale zaraz za tym na przestrzeni Unii Europejskiej będą się pojawiały kwestie sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej oraz pakietów wsparcia dla walczącej Ukrainy. W tej sytuacji, jeżeli chodzi o reperkusje w zakresie stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej, ja bardzo czujnie spoglądałbym na to, co będzie działo się w Słowacji i w Czechach. Czy strumień potencjalnych środków i wpływów z Federacji Rosyjskiej, dezinformacyjnych czy manipulacyjnych, nie będzie płynął w stronę radykalnych środowisk właśnie w tych państwach, które mogą zastąpić czy próbować zastąpić Orbana, jeżeli chodzi o blokowanie polityk, kolektywnych polityk europejskich.